Słuchacie radia RMF 24. Nie milknął echa i komentarze do wczorajszego weta Karola Nawrockiego i do przedstawionego przez prezydenta Rzeczpospolitej projektu nowej ustawy dotyczącej opieki nad uchodźcami, imigrantami z Ukrainy. Prezydent zawetował, przypomnijmy, nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Ze mną mój gość, dr Łukasz Adamski, zastępca dyrektora Centrum Jaruzelskiego. Witam serdecznie, panie doktorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Zacznijmy od pytania, co realnie to weto dla Ukraińców w Ukrainie, no bo rozumiem, że to też jest gest czytany jakoś symbolicznie, jakoś politycznie, ale też do tych tutaj w Polsce mieszkających. Co on realnie oznacza?
No, dla Ukraińców żyjących na Ukrainie naprawdę oznacza to bardzo niewiele. Oczywiście są tam, można spotkać złośliwe komentarze o tym, że w Polsce wzrastają antyukraińskie nastroje, że prezydent jest motywowany jakimiś nacjonalistycznymi pobudkami, że Polska się odwraca od Ukrainy. Natomiast no, spotkałem także takie komentarze, że tak naprawdę Ukraińcy są też bardziej potrzebni na Ukrainie niż w Polsce. Ale to umówmy się, że ta decyzja jednak dotyczy w pierwszym rzędzie Ukraińców w Polsce i w ogóle polskiej polityki zagranicznej, a nawet nie sytuacji na Ukrainie. Więc tak naprawdę co to oznacza dla Ukraińców w Polsce? No, jeśli rząd oraz prezydent, czy większość rządowa i prezydent nie porozumieją się w sprawie zasad, bym powiedział, pomocy państwa dla społeczności ukraińskiej w Polsce, głównie ukraińskich uchodźców, w szybkim czasie, żeby zmiany mogły wejść w życie przed 30 września, to 1 października Ukraińcy oczywiście nie stracą tytułu prawnego do pobytu w Polsce, ale ten tytuł będą mieli jedynie na mocy bezpośredniego działania norm, przepisów, decyzji Rady Europejskiej o udzieleniu Ukrainy na terenie Unii Europejskiej, tak zwanej ochrony tymczasowej. Natomiast ponieważ tych przepisów nie będzie w prawie krajowym, to rozmawiałem na ten temat też z wybitnymi prawnikami, to no, mogą się pojawić problemy po prostu w bieżących kontaktach z administracją. Oczywiście sądy pewnie przyznają rację tym Ukraińcom, którzy nie mają innego tytułu do pobytu w Polsce niż właśnie ta tak zwana ustawa specjalna. Czyli nie mają kart pobytu, nie mają kart rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, więc w sytuacji, gdy dojdzie do jakiegoś, do potrzeby załatwiania jakichś spraw administracyjnych, no może się zdarzyć tak, że administracja państwowa będzie odmawiała im pewnych usług, no i wtedy będą spory prawne. Natomiast mam szczerą nadzieję, że jednak dojdzie do zawarcia kompromisu politycznego w tej tak ważnej dla państwa polskiego sprawie, no i ta ochrona tymczasowa także w porządku krajowym będzie przedłużona.
Zatrzymajmy się na chwilę na tym, czy to nie jest też do pewnego stopnia, ja oczywiście nie chcę żadnych polityków o nic oskarżać, ale czy to nie jest punkt, bez żadnej złośliwości, ale punkt dla Putina, bo on od dawna mówił, trzeba odpowiednio długo poczekać, nastroje się zmienią, Europa straci zainteresowanie Ukrainą i Ukraińcami i można powiedzieć, poczekał odpowiednio długo, jego służby wykonały sporą pracę, budząc czasami na podstawie realnych faktów, a czasami na podstawie spreparowanych realnie antyukraińskie emocje. No i przyszły skutki, na które zresztą składają się także działania kontrkonkurentów w wyborach prezydenckich Karola Nawrockiego, bo to Rafał Trzaskowski wymyślił, żeby cofnąć 800+ dla niepracujących dzieci, niepracujących ukraińskich rodziców w Polsce.
Znaczy, no jeśli mnie pan pyta o to, czy ta decyzja jest, bym powiedział, zgodna z oczekiwaniami Rosji. Oczywiście jest zgodna, tak? Bo Rosja, w ogóle Rosji zależy na izolacji Ukrainy, na zmniejszeniu skali pomocy dla Ukrainy, na zwiększaniu napięć międzynarodowych, międzyetnicznych w Europie, więc oczywiście jest to zgodne, tylko że w ten sam sposób argumentując można powiedzieć, że ukraińska polityka pamięci jest zgodna z interesem Putina, bo ona zniechęca Polaków na przykład do udzielania pomocy, bo ona wywołuje zrozumiałe oburzenie, gdy obserwuje się na przykład w jakim stopniu Ukraina lekceważy te zrozumiałe oczekiwania, postulaty Polaków, aby dokonać korekty niewielkie korekty polityki pamięci w zakresie, bym powiedział, innego naświetlenia działalności ukraińskiej armii powstańczej. Więc wydaje mi się, że tak można oczywiście argumentować, ale jednak bym powiedział, spór o to, jaką politykę powinniśmy stosować wobec Ukraińców w Polsce i jaką wobec państwa ukraińskiego, on w dużej mierze jednak wynika z czynników wewnętrznych albo po prostu niezwiązanych z Rosją, tylko z relacjami polsko-ukraińskimi. I tymi czynnikami wewnętrznymi, od razu powiem, jest jednak, czy ważnymi czynnikami wewnętrznymi jest jednak bardzo duża polaryzacja polityczna w Polsce, która sprawia, że praktycznie każda, czy niemal każda sprawa krajowa jest przedmiotem rywalizacji politycznej i chęci zdobycia takiej czy owakiej, takiego czy owakiego elektoratu. No i do tego jest też zakładnikiem, bym powiedział, polskiego ustroju, który dopuszcza koabitację między prezydentem a rządem z innych obozów politycznych. Jest pewnie też wynikiem przeświadczenia, że Ukraina nie odpowiadała wystarczająco mocno na różnego rodzaju pozytywne gesty ze strony Polski. W związku z tym trzeba jakoś odpowiedzieć. No ja się z takim przekonaniem nie zgadzam. Uważam, że można by pewne sprawy inaczej rozwiązać, ale przecież to jest bardzo istotny nurt polskiej refleksji politycznej. I wreszcie sprawa czwarta to jest ta, że w demokratycznych krajach politycy, i tutaj mówię nie tylko o Polsce, ale w coraz większym stopniu dają, tak naprawdę reagują tylko na zapotrzebowanie elektoratu, na to, co się słyszy na ulicach, natomiast zatracają ambicje kształtowania postaw elektoratu. No i w ten sposób państwa demokratyczne w dobie mediów społecznościowych, w dobie polaryzacji politycznych, zamiast realizować jakąś strategię, no tak naprawdę przyzwalają na to, żeby strategią były podmuchy nastrojów opinii publicznej.
No właśnie, wspomniał pan o historii, panie doktorze. To jest istotna, oczywiście istotna pochodna, czy istotna przyczyna pewnych debat i dyskusji. Prezydent Karol Nawrocki zaproponował również zrównanie w swoim projekcie ustawy, zrównanie symboliki banderowskiej z nazistowską i komunistyczną. I teraz nie negując absolutnie skali zbrodni, jakiej dopuściły się oddziały UONUPA na ludności polskiej, nie negując faktu, no de facto ludobójstwa i de jure zresztą chyba również ludobójstwa, czy zamiaru ludobójstwa. Pytanie, czy to jest rzeczywiście historycznie uprawnione porównanie? I z drugiej strony, zostawiając na boku na chwilę historię, czy to jest politycznie w tym momencie, biorąc pod uwagę sytuację, w jakiej znajduje się Ukraina i Polska, czy to jest dobry pomysł?
No powiem tak, na pewno razi odczucia wielu Polaków i nie będę ukrywał, że także moje osobiste eksponowanie czerwono-czarnych flag. Nawet na Ukrainie, już nie mówiąc o Polsce, ja sobie zdaję sprawę, że takie sprawy były incydentalne, przypuszczalnie incydentalne, ale od razu media o tym informują, no i pojawia się zapotrzebowanie, żeby w jakiejś mierze pociągać do odpowiedzialności karnej osoby, które eksponują te symbole, które kojarzą się z ludobójstwem na Wołyniu. No pytanie tylko takie, czy polskie prawo nie ma w tym momencie wystarczających instrumentów, żeby ścigać sprawców takich celowych czy nieświadomych prowokacji. A jeśli już nie ma, i wtedy to rozumiem konieczność nowelizacji ustawowej, to ja bym to, no tylko ja mówię, ja nie jestem politykiem, nie odpowiadam przed elektoratem, ale ja bym to zrobił w ten sposób, że po prostu zakazał eksponowania wszelkich innych symboli, które się wiążą z ruchami totalitarnymi, z ideologiami totalitarnymi albo ze zbrodniami wojennymi, ludobójstwa i przeciwko ludzkości.
No tak, ale panie doktorze, to by oznaczało, że musimy zakazać także na przykład symboli Ustaszów chorwackich. No także, nie wiem, strzałokrzyżowców węgierskich, a także częściowo symbolikę państwa Vichy, które też...
No więc ja bym powiedział, mamy taki konsensus co do tego, że Europa XX wieku bardzo mocno ucierpiała pod wpływem dwóch totalitarnych ideologii, nazistowskiej i komunistycznej, więc jeśli już przyrównujemy, czy staramy się ścigać wyznawców innych ideologii, no to tutaj trzeba te ideologie zdefiniować, a nie, bym powiedział, brać tylko Ukraińców, ideologię ukraińskiego nacjonalizmu, radykalnego, zbrodniczego, ale jednak ideologię, która była o innej treści, ale w podobnej formie w innych państwach Europy. I tutaj stosować jedne zasady, bo to oczywiście, i tutaj odpowiadam na drugie pytanie, to takie bym powiedział przyrównanie jedynie ukraińskiego radykalnego nacjonalizmu do nazizmu i komunizmu na Ukrainie będzie bardzo źle odebrane i ono utrudni, bym powiedział, kształtowanie pozytywnego obrazu Polski, relacje polsko-ukraińskie. Ono też wymusi na władzach ukraińskich jakąś reakcję. Pewnie będzie słabsza, ale jakaś reakcja będzie i bym powiedział, powstanie pytanie, czy te postulaty, które myślę i środowisko pana prezydenta Nawrockiego i sam pan prezydent tak mocno eksponuje, czyli godziwego i trwałego rozwiązania problemu pochówków w relacjach polsko-ukraińskich, czyli pochowania wszystkich ofiar rzezi wołyńskiej i postawienia krzyży, czy choćby skłonienia Ukrainy do rewizji treści podręczników historii, do bym powiedział, zmniejszenia, a najlepiej w ogóle wycofania się z kultu Romana Szuchewycza. No, czy te postulaty teraz będzie nam łatwiej realizować, łatwiej przekonywać Ukrainę do takich zmian, czy trudniej? Mnie się wydaje, że trudniej. Aczkolwiek mówię, ja rozumiem potrzebę radykalnego, bym powiedział też, podkreślania w samej Polsce tego, że tutaj naród polski jest gospodarzem, nasza wrażliwość historyczna powinna przeważyć nad wrażliwością niektórych ukraińskich uchodźców. Mówię niektórych, bo przytłaczająca większość Ukraińców przypuszczalnie nie ma nic wspólnego z kultem Bandery i być może wyposażenia państwo polskie w lepsze instrumenty do ścigania autorów różnych prowokacji.
Panie doktorze, to jeszcze zupełnie historyczne pytanie, ale też politycznie istotne. To znaczy, jeśli zaczynamy potępiać radykalny nacjonalizm, to oczywiście no, nie wszystkie ruchy nacjonalistyczne, nawet radykalne, miały możliwość rządzenia, czyli albo przeprowadzenia jakichś akcji takich jak no właśnie UONUPA. Ale jakby dobrze poszukać, to i w polskim radykalnym nacjonalizmie znaleźlibyśmy tezy trudno akceptowalne, by nie powiedzieć będące wezwaniem do działań nielegalnych, a czasem zbrodniczych.
No oczywiście, tylko jest jednak też pewna różnica między, bym powiedział, zbrodniczymi hasłami i jeśli na tej płaszczyźnie się na tej płaszczyźnie będziemy się poruszać, no to oczywiście i w przedwojennej Polsce, no choćby obóz narodowo-radykalny miał wiele haseł, które ich zbliżały do ideologii ukraińskich nacjonalistów, a tylko, że to jednak ukraiński ten nacjonalizm w wersji banderowskiej został splamiony przez zbrodnie ludobójstwa z kilkudziesięcioma tysiącami co najmniej ofiar. I tego akurat...
Nikt nie kwestionuje, nie można tego kwestionować.
Wiem, ale tego na przykład u autorów nawet polskich obrzydliwych, różnych nacjonalistycznych haseł, znaczy tego nie było, a w związku z tym, no oczywiście nie wiem, czy byłoby zasadne i z punktu widzenia jakby logiki prawnej, ale także już nie mówiąc o oczekiwaniach opinii publicznej, żeby każdy nacjonalizm zrównywać z nacjonalizmem w wersji Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów Frakcji Banderowskiej.
Bardzo dziękuję.
Ale na pewno myślę, że trzeba podkreślić, że autorów wszystkich zbrodni wojennych przeciwko ludzkości i ludobójstwa trzeba ścigać, a takie osoby były także nawet w polskim podziemiu.
I tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję. Dr Łukasz Adamski, zastępca dyrektora Centrum Jaroszewskiego, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.